kochani, ja chciałbym kontynuować słowo, które głosiłem tydzień temu. Słowo, że Jezus nie oczekuje od nas zbyt wiele. Amen. Kto pamięta, o czym mówiłem tydzień temu? Jakieś wspomnienie, chociaż jedno. Słucham. Tak się kazań słucha. Bo tak życie takie szybkie, że już...
O szczęściu?
Okej, okay. O relacjach? Jakie znaczenie, że co tam o szczęściu było, że co?
Że Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi.
Tak?
Szczęście to relacja.
Że szczęście w relacjach, tak? Badania najbardziej jest widoczne, że badania to potwierdzają, tak? Takie cytowaliśmy takie z internetu badania, przez 70 lat prowadzone. Później nawet te badania jeszcze raz umieściłem na Facebooku. Jak ktoś chce, to może sobie to poczytać. Jest bardzo, bardzo dobry tekst. 70 lat prowadzonych badań nad ludźmi i zadając im pytanie, różne pytania, dochodzi do wniosku, że kto pod koniec życia jest szczęśliwy i zdrowy. I to są zawsze ludzie, którzy posiadają relacje, więzi z innymi ludźmi. Więzi o dobrej jakości. Ja chciałbym dzisiaj troszkę jeszcze dalej w to pójść, podłubać. Wiecie, to jest taki dla mnie trochę temat, znaczy zawsze jakoś to wiedziałem i też, że jakoś zbór, czy społeczność, czy wspólnota jest dobrze to wyraża, bo my dlatego się trzymamy razem, dlatego przeszliśmy do Boga, dlatego się spotkaliśmy, ponieważ jest w nas głód szczęścia. I to bycie razem się objawia. Ale z drugiej strony jest tak, że bliskie relacje, one powodują też zaburzenia szczęścia. Tak ładnie nazwy, zaburzenia szczęścia. Bo się po prostu, jak mówi Słowo Boże, żelazo ostrzy się żelazo i postępowanie drugiego człowieka wygładza człowiek. W związku z tym po prostu by z jednej strony z tych relacji mamy możliwość zaczerpnięcia szczęścia, ale z drugiej strony my jesteśmy często jakby nadziani na te relacje, tak? Nabici i po prostu i one wywołują w nas niefajne stany. Ludzie się rozwodzą, ludzie się rozstają. Pamiętam kilka lat temu ktoś mnie zapytał, jakiś z moich starych znajomych, co robisz, Marek? On nie wiedział. Ja mówię, że no prowadzę taki kościół, nie? Mówię, a kościół? Weź mi coś wytłumacz. Co to jest prowadzić kościół? No takim duchownym jestem. A, czyli takie nabożeństwa odprawiasz, takie msze. Ja mówię, nie, to takie bardziej tak wspólnotę prowadzę, tak te nasze nabożeństwa takie mało takiej celebry jest, mało takiej tam, wiesz, nie nosisz ornatów? Nie noszę. To do czego się sprowadza to te wasze nabożeństwa? Ja mówię, no do takiego bycia razem, że my jesteśmy razem, my się o siebie troszczymy, my tam wiemy, co jeden u drugiego słychać. I ten człowiek, to jest dla mnie szokujący. Później jeszcze parę razy spotkałem się z taką reakcją, ale wtedy to było po raz pierwszy. On tak jakby zrobił krok wstecz i mówi: o Boże, chroń mnie przed takimi rzeczami. Ja mówię, o co ci chodzi? Mówi: Boże, chroń mnie, żeby ktoś mi zaglądał do mojego życia, interesował się, co jest i próbował mi pomagać. Ja dziękuję bardzo. Wiesz, więc jest coś na rzeczy, temat nie jest prosty, tak? Można powiedzieć osobie, która, nie wiem, a jak chcesz spędzić życie? No chcę wyjść za mąż, tak? O, dobrze, no. Czy lepiej być skłóconym z bliskimi, czy pogodzonym? No pogodzonym, tak? Lepiej mieć ludzi w swoim otoczeniu? No lepiej, tak? Ale później, wiecie, jak to się mówi, ja to tak mam swoją parafrazę na to, biblijną, Bóg tkwi w szczegółach. Bo żeby nie wymieniać tego niewłaściwego imienia nadaremno, to Bóg tkwi w szczegółach. Więc ja bym chciał jeszcze to dzisiaj pomęczyć trochę ten temat i go pokontynuować. Weźmy jeszcze raz ten fragment, który już tydzień temu przeczytaliśmy, ale go jeszcze raz przeczytajmy. Łukasza 10:25. A kogo nie było tydzień temu na spotkaniu? Widzicie, właśnie dlatego musimy jeszcze raz. Nie dlatego. Łukasza 10. Oto pewien uczony w torze wystąpił i wystawiając Jezusa na próbę, rzekł: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Wiesz, my w takim zrozumieniu religijnym to mamy takie wyobrażenie, że żywot wieczny, życie wieczne, czyli jak to zrobić, żeby się prześlizgnąć do nieba po tamtej stronie. Ale wiecie, to jest taka trochę, w dużej mierze to jest taka arystotelesko, arystote...
Arystotelejska.
Tak to jest, jak człowiek się nowego słowa nauczy, jeszcze nie wie, jak go używać. Koncepcja, ponieważ ona bardzo mocno rozdziela nasze życie doczesne od tego przyszłego, prawda? Ludzie zresztą tak mają wyobrażenie, że religia to są rzeczy, które dotyczą jakoś naszego życia wiecznego, duchowego, tak? Wiesz, hebrajska koncepcja, ona raczej jest taka, że ona zakładała zawsze jedno. My dzisiaj, po 2000 lat chrześcijaństwa, mamy też coś takiego, że patrzymy na tych Żydów i właśnie mówimy, o, oni chcieli tą świątynię odbudować, chcieli ten kraj mieć niepodległym. Wiecie, tak jakby się bliżej przyjrzeć temu pragnieniu Żydów, to może się okazać, że ich pragnienie do posiadania królestwa, którym będzie rządził Mesjasz i którego stolicą będzie Jerozolima, może się okazać bardziej biblijne niż nasze dzisiejsze pragnienia, żeby z tą doczesnością się jakoś rozstać i wślizgnąć do tego paradajsu po tamtej stronie i doświadczyć jakiejś takiej duchowej szczęśliwości i nirwany. Wiesz, ja wierzę, że Bóg po prostu to jest dwa w jednym, to jest razem, tak? Że nasze przyszłe życie, ono się zaczyna tutaj. Jeżeli tutaj nie doświadczam spełnienia, głębokiego oddechu, pokoju z Bogiem, o tym na koniec powiem, to też ciężko jest, żebym miał się go spodziewać tam. Bo tak naprawdę decyzje, które podejmujemy a propos naszej wieczności, nie podejmujemy w wieczności, tylko podejmujemy tutaj. To, co tu się wydarza z naszym życiem, zdecyduje o naszej wieczności. Tak. Więc my tak naprawdę powinniśmy, i to było wiele kazań na ten temat, my powinniśmy nie tak bardzo żyć przyszłością albo przeszłością, ale powinniśmy rozbudować teraźniejszość. I to jest bardzo trudne. Bo najłatwiej jest uciekać przed bólem życiowym w przyszłość, że pewnego dnia będzie fajniej. To jest takie zwykłe, psychologiczne, tak? Kupię nowy samochód, mieszkanie, ożenię się i włączamy w to też duchowe rzeczy, że pewnego dnia nadejdzie przebudzenie, że ludzie będą się nawracać i nasza rodzina będzie zbawiona i pewnego dnia pójdziemy do nieba. Tak? To jest bardzo, bardzo wygodne i też wygodne jest w sytuacji jakichś takich negatywnych, traumatycznych naszych przeżyć, żebyśmy myśleli o przeszłości i myśleli w kategoriach: no, to mnie złego spotkało, to było trudne, to było niefajne, takich rzeczy już nie chciałbym nigdy doświadczyć. O, tutaj coś mi się niedobrego dzieje w życiu, to mi przypomina coś, co już mnie kiedyś spotkało, to jest niefajne, źle się z tym czuję, tak? Wiecie, i później się okazuje, że ta przestrzeń naszego życia, tego teraźniejszego, tego tutaj, ona się bardzo zawęża, tak? Bo to jest to moje ćwiczenie, z którego Leszek Hędzel się nabijał wielokrotnie. Czyli siedzieć na krześle i czuj się szczęśliwy tutaj. Bez myślenia o tym, co będzie i bez myślenia o tym, co było. To jest koszmarnie trudne. Prawda? Ale jednak my mamy, jedyne życie, jakie mamy, to jest to tu i teraz. To nie jest to, co będzie. O tym życiu, co będzie, to my decydujemy teraz. Ono będzie takie, jak ja dzisiaj tą moją wąską przestrzeń nazywaną, nie wiem, dniem dzisiejszym, teraźniejszością albo tą chwilą obecną we właściwy sposób zagospodaruje, tak? Więc kiedy przychodzi ten nauczyciel i się go pyta, Jezusa, co mam robić, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego, tak? To my wiemy, że w Grece to jest to życie wieczne, to jest zoe, to jest to, co też może być określane mianem zbawienia, to jest to spełnione życie, to jest to królestwo Boga tutaj na ziemi między nami. Jak mam tam się dostać? Więc możemy powiedzieć, że to nie tylko chodzi o prześlizgnięcie się tam w wieczność, ale on się go pytał jako Żyd, jako pobożny Żyd, jako uczony Tory, on się pytał, jak on ma w ogóle żyć teraz tutaj, żeby teraz doświadczać też Królestwa Bożego. I teraz Jezus mu odpowiada. Ciekawe, że on mu zadaje to pytanie, żeby wystawić go na próbę. Ale Jezus, wiemy, że on kiedy odpowiada, to Jezus nie da sobą pogrywać, tak? Więc Jezus odpowiada mu prawdę i mówi, co czytasz w Torze? I on wychodzi z tymi dwoma najważniejszymi tekstami, które są w Torze zawarte. Mówi, będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. On był po prostu, był wiecie, też jest, to nie jest tak, że Żydzi w czasach Jezusa nic o Bogu nie wiedzieli i Biblii. Akurat się tak składa, że bardzo dużo o Bogu wiedzieli i Biblii. I to właśnie stwarzało tą niekorzystną sytuację bo gdyby nie wiedzieli, to by się Bóg nad nimi zmiłował, ale oni wiedzieli i nie rozpoznawali, wiedząc, tak? Więc ta odpowiedź, której on udzielił, była w dychę. Jezus powiedział: super, dokładnie trafiłeś. Relacja z Bogiem w miłości, z otwartym sercem, z całą siłą, z zaangażowaniem w tego, którego nie widzisz i w tego, którego widzisz, bliźniego swego. To jest droga życia. To jest Zoe. To jest po prostu to boskie życie, które jest ci dane, które cię wprowadza teraz do życia wiecznego. Te dwie rzeczy. Relacja z Bogiem i relacja z ludźmi. Teraz wiecie, ciekawa rzecz jest, że to jest, mnie za bardzo zaskakuje, że on w tym momencie, kiedy Jezus mu powiedział: dobrze, strzał w dziesiątkę, to on chce się usprawiedliwić i zaczyna dopytywać Jezusa. Wiesz, to jest niesamowite, bo on otrzyma odpowiedź w dechę, a on chce teraz się usprawiedliwić. I my wiemy, co on tam zapytał, tak? Co on zapytał?
Kto jest moim bliźnim?
Kto jest moim bliźnim? I co później Jezus mu odpowiedział? Jaką historią? O miłosiernym Samarytaninie. Wiesz, tam nie będziemy czytać o miłosiernym Samarytaninie. Nie chcemy tego, to jest bardzo często ogłoszone i mówione, więc nie ma co do tego wracać. Dzisiaj możemy popatrzeć, mamy wokół siebie mnóstwo różnych obcych, których się boimy, i ten strach wskazuje na naszą bardzo taką nieewangeliczność naszych dusz. Te lęki przed obcymi, uchodźcami, ludźmi innej kultury, czy nawet innych preferencji seksualnych, czy różnych mód, jakimi się kierują. Za każdym razem ta rzecz to pokazuje, że jesteśmy na bakier. Natomiast ja bym chciał nie wchodzić tam, ja bym chciał wrócić. Powiedzcie mi, dlaczego ten człowiek próbował się usprawiedliwić? Dlaczego on nie przyjął tej odpowiedzi jako czegoś dobrego? Sam ją Jezusowi powiedział, że to o to chodzi. Ale nie łyknął tego, tylko odbija piłeczkę. Wiesz, ja myślę, że my wszyscy z natury jesteśmy ludźmi bardzo religijnymi. To jest ta cielesna natura. Jeżeli gdzieś religia w nas siedzi, to ona siedzi w ciele. Czyli to ta ciągłe zadawanie pytania Bogu, co powinienem zrobić? Czy dobrze robię? Czy źle robię? Czy właściwie postępuję? Co wolno, a czego nie wolno? Widzisz, i ta droga, ona prowadzi nas na manowce. Muszę abstrahować od tego, co nam Bóg odpowiada, bo Bóg szczeremu człowiekowi, który pyta, to jak mam to zrealizować, tą miłość do Boga i ludzi, Bóg udzieli nam właściwej odpowiedzi. On powie każdemu wierzącemu, szczerze wierzącemu człowiekowi, powie: tak żyj. W bardzo prosty sposób udzieli mu odpowiedzi. Tak żyj, Bóg ci powie. Ale problem jest wcześniej. Jest problem z sercem. Czy to nam daje szczęście, że my uzyskamy odpowiedzi tak albo nie tak czynić? Wiecie, jesteśmy w kościele, tak? Czy to może być dla nas źródłem zadowolenia? No wiesz, jak ktoś kiedyś nie przyszedł i miał potem wyrzuty sumienia, no to dzisiaj jak przyszedł, to przynajmniej to ma z głowy. Nawet jak się wynudzi, to wróci do domu i powie: ale w kościele, jak dobry Polak, chrześcijanin, byłem w niedzielę. Po prostu zaliczone. Ja tak przez wiele lat funkcjonowałem, wiecie, że po prostu, że były pewne takie filary, które sprawiały, że jestem w porządku. Do kościoła chodzę. My się z tym stykamy, tak jak głosimy komuś Ewangelię. Oni mówią: ale zaraz, ale o czym ty do mnie mówisz? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie palę, nie piję. Nałogowo. wiesz, a my mówimy: ale to wiesz, to nie o to chodzi. I bardzo dobrze mówimy, bo chodzi o co? Chodzi o to, że zbawienie jest w Jezusie. Czy ty wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu? Czy tą ofiarę poniósł? To, co będzie wspominane teraz w tym tygodniu w różnego rodzaju mediach, bo Wielki Tydzień nadchodzi, że to się stało po to, żebyśmy my byli wolni, żeby On zapłacił cenę. Doskonałą ofiarę, żebyśmy my tej ofiary nie nieśli na sobie. Że jesteśmy usprawiedliwieni nie dzięki własnym dobrym uczynkom. I to jest Ewangelia. I tak należy mówić. Ale teraz wiecie, teraz tutaj może jest ktoś, kto nie przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela na tej sali. Ja nie, bo zawsze ktoś nowy jest i kogoś nie znam, więc różnie może być. Ale słuchajcie, Słowo Boże mówi, że jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Widzicie, do Kolosan mówi. Więc teraz, czy my pielęgnujemy to miejsce? Czy my, kiedy Jezus odpowiada, prawda, tymi ustami teraz tego uczonego w Torze, że to są dwie najważniejsze rzeczy, czy my sami nie popadamy w taki błąd, zadając sobie pytanie, to w takim razie, czy ja wszystko dobrze robię? I próbując się usprawiedliwić, udzielamy jakiejś tam odpowiedzi sobie. Czy ja wszystko dobrze robię? No powiedzmy sobie, kochani, czy my wszystko dobrze robimy? Nie, no generalnie porażka, no. Co my dobrze robimy? Należałoby odwrócić pytanie. Powiedz jedną rzecz, którą dobrze w życiu robisz. No może by się udało, tak? Wiecie, Jezus wszystkich nas chce zdjąć ciśnienie i chce nasze oczy skierować na to, co daje życie. Na Niego. Na relację z Nim. Nie chce nam po prostu wrzucić nas w kolejny dołek pod tytułem wiesz, no wiesz, to nie jest szkolenie dla komandosów, tak? Że słuchaj, no dzisiaj to robisz po prostu 10 pompek, ale za 3 miesiące, jak będziesz stąd wychodził, to ty 10 pompek to będziesz na języku robił. Nie na tym polega po prostu życie z Bogiem, że my po prostu osiągamy kolejne stopnie wtajemniczenia i potrafimy więcej zrobić. Nie, Bóg nas prowadzi do relacji. Te badania, które cytowałem tydzień temu, mówią o tym, że relacja, że więź jest tym, co nas prowadzi do życia, do obfitego życia. I teraz pierwszy punkt jest taki, kontakt z innymi jest bardzo pożyteczny dla szczęścia, a samotność zabija. W ogóle pełny tytuł to jest Jezus nie oczekuje od nas zbyt wiele, dla tych, którzy nie byli tydzień temu. Jezus oczekuje od nas tego, żebyśmy szukali własnego szczęścia. To jest dobra droga, która nas poprowadzi przez meandry religii, fałszywych opinii, ponieważ będzie szukaniem własnego serca i zgody z własnym sercem. Więc Jezus nas prowadzi do relacji z sobą i do relacji z innymi ludźmi. Tak więc kontakt z innymi ludźmi jest bardzo pożyteczny, a samotność zabija. Najpierw o Bogu. Kiedy, tu jest ten fragment z Księgi Rodzaju, kiedy Adam zgrzeszył, to pierwsze słowa, jakie usłyszał od Boga po tym, kiedy zgrzeszył, to Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Gdzie się ukryłeś? Wiesz, to jest ciekawe, że pierwsze słowa, które padły Boga po tym, kiedy Adam zgrzeszył, nie były takie, hej, 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 cośmy... Adaś, Adaś, cośmy tu nabroili w tym raju. Czuję smród. Coś ty nawyrabiał. Halo, Adaś. Adaś do mnie. Adaś do mnie, przynieś pasek. Nie, no, po prostu... Te rzeczy później się wydarzyły, że były... Czy ty przypadkiem nie zjadłeś z tego drzewa? Tak, bo było widać konsekwencje, był wstyd, tak? Wiesz, pierwsze co Bóg pyta, to pyta Adamie... Gdzie jesteś? Wiesz, i to jest, ja powiem wam, to może to kazanie dla was takie będzie trochę trudne, trudnawe, bo tak, wiesz, jak pastor mówi, zarób pieniądze i daj na się rodziniec, mamy na to 3 miesiące. No to ty wiesz, co masz robić. Masz znaleźć sobie dodatkową pracę, te pieniądze nie przejesz i za 3 miesiące zbieramy na się rodziniec w Malezji. Wiesz, to kazanie jest takie trudne do uchwycenia będzie trochę, bo ja właśnie takiej recepty dzisiaj nie podam. Ja mówię o tym, że Bóg woła do ciebie i się pyta, gdzie jesteś, bo On wie, że dla twojego szczęścia najważniejsza jest twoja relacja z Nim. Siedzenie pod gwieździstym niebem, rozmawianie z Nim, albo pod ołowianym obłokiem mazowieckiej wiosny i rozmawianie z Nim, lub cokolwiek, ale... To jest to, do czego, co Bóg pierwsze mówi po tym, kiedy człowiek grzeszy. Gdzie jesteś? Teraz wiesz, trochę sobie też tak jak rozważam nas Polaków i trochę też tą naszą tkankę religijną nas Polaków, jakiego rodzaju my chrześcijaństwo tworzymy, to mi, wiesz, coś takiego mi przychodzi, bo ja sam znam swoje korzenie dosyć dobrze, mnie w domu dużo się o tym opowiadało. Od strony mamy to jestem z jakiejś takiej pomorskiej, zubożałej szlachty, która straciła wszystkie swoje pieniądze i później pracowała u panów, ale ski w nazwisku zostało. To jest tam od strony mamy. Natomiast od strony taty, Ciesiłka, tam żadnego ski nie ma, to byliśmy od Piasta chłopami. Teraz ktoś robił analizę społeczną nas, to można o tym poczytać, są różne bardzo materiały, szczególnie jak się analizuje kwestie podejścia nas Polaków do historii. Ktoś powiedział, do jakiej historii my się odnosimy? Bardzo fajnie ktoś opisał, że my tak naprawdę wszyscy Polacy to odnosimy się do historii nie naszej, mimo że polskiej. Bo ponieważ ta warstwa tych noble people, jak to po angielsku jest, szlachty, tych ludzi, o których historia pisze, którzy byli twórcami historii, władcami, to był jakiś niewielki procent społeczeństwa. Dopiero po II wojnie światowej, kiedy nastąpiła urowniłowka z jednej strony, czyli wyrównanie szans wszystkich, a część należało wyrzucić z kraju, nagle my wszyscy jesteśmy właścicielami tej naszej polskiej narodowej historii. Ale tak naprawdę w większości to my tak procentowo to jesteśmy ludźmi, którzy przez wieki ciężko pracowali i nie za wiele myśleli. Dzisiaj chcielibyśmy być narodem filozofów, historyków, polityków, ale tak naprawdę in block w sumie to my z chłopów jesteśmy, kochani. W większości. Oczywiście nie odbieram szlachectwa wszystkim szlachetnie urodzonym, mających swoich potomków i portrety, tak jak pamiętacie w 40-latku, jak sobie portret przodka Karwowski kupił. Więc ja oczywiście nikomu nie będę po prostu jego szlachectwa pozbawiał, ale tak wiesz, tak generalnie spojrzę. I teraz po co ja to mówię i jak to się ma do dzisiejszego kazania? Wiesz, ma to się tak, że za każdym razem, kiedy my siebie pytamy, jak żyć, to odzywają się w nas nasi przodkowie. I to są pytania w stylu. Zaorałeś? Posiałeś? Gnój świnią wyrzuciłeś? Krowy wydojone? Mięso uwędzone na zimę? Co będziemy na przednówku jedli? I to się przerzuca na nasze religijne, duchowe życie. Czyli na zasadzie, Panie Boże, pastorze, jak żyć? I wtedy wiesz, największą satysfakcję daje, jak pastor widły w ręce włoży. Albo kosę, albo młotek, albo pług. I powie, tak rób, a będziesz żył. I my wtedy przychodzimy, tak jak w tym wersecie, żeby się usprawiedliwić. I mówisz, Panie, te widły mnie tak gnębią, tak mam odciski. Kiedy Pan Jezus musi przysłowie opowiedzieć nam, przypowieść. Wiesz, nie byłoby prawdopodobnie czegoś takiego, gdybyśmy my nie byli narodem jeszcze do XVIII wieku w przeważającej części analfabetów, tylko byśmy byli ludźmi, którzy zgłębiają Torę, zgłębiają Słowo Boże, wpuszczają niepokój do swojej duszy i zadają sobie pytania, o co tutaj tak naprawdę chodzi. A wiesz, a nie chodzi o to, żeby, tak jak w chłopskiej chacie, siedzieć na kupie i myśleć o tym, co do garka włożyć i czy dzisiaj wystarczająco długo pracowaliśmy, ale w życiu chodzi o to, czy ja mam relację z Bogiem, czy ja Go słyszę, czy On do mnie mówi, czy ja Mu odpowiadam, czy relacje między mną a moimi dziećmi nie sprowadzają się tylko do tego, że ja tu rządzę, a wszyscy słuchają, tylko że oddychamy w tych relacjach. Relacje w małżeństwie nie sprowadzają się do tego, to jaki jest wzorzec biblijny, bardziej patriarchalny, czy bardziej równościowy? To ludzie zadają pastorowi pytania w takim kościele, tak? Mężczyźni oczywiście wolą ten bardziej patriarchalny. Z kolei są tacy mężczyźni, którzy boją się swoich żon i wiedząc, że nie byliby w stanie wymóc tego patriarchalnego, zgadzają się bardziej z tym równościowym, bo on nie będzie wywoływał konfliktów i to też tak dobrze, jak żona decyduje. Więc i my tego rodzaju pytania sobie zadajemy. A pytania należy zadawać gdzie indziej. Można powiedzieć, pytania należałoby zadawać bardziej w kosmos, bardziej w gwiazdy, bardziej szukać tego pytania, gdzie jest moje serce. Wiecie, i to się odbija w całym naszym życiu, ponieważ nawet w naszych rodzinach, ci, którzy są rodzicami, nie wiem, dziadkami, patrząc wstecz, zadają sobie pytania takie w zasadzie, dlaczego w tej mojej rodzinie tak nie ma szczęścia. Dlaczego oni na święta nie przyjadą? A dlaczego jak przyjadą, to my nie mamy o czym porozmawiać? Wiesz dlaczego? Dlatego, że relacje to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie w życiu człowieka spotykają. I nie wystarczy, że mamy więzy krwi, nie wystarczy, że mieszkaliśmy przez tyle lat pod jednym dachem. Teraz jest pytanie, o jakość tych relacji. Tak? Ale dobrze, do jakości za chwilę dojdę jeszcze. Na razie tylko jeszcze o tym, że to jest to, do czego jesteśmy stworzeni jako ludzie. Tak? I wiecie, i oczywiście są te takie badania, tak, i te piramidy Maslowa, potrzeb życia człowieka, tam, prawda, nie wiem, co tam na górze jest, jedzenie chyba, tak? Ubranie, bezpieczeństwo i tak dalej, to schodzi w dół. Wiecie, ale to jest taki, to jest, można się z tym zgodzić, można rozważać życie społeczeństw z tej perspektywy, tej piramidy Maslowa, ale powiem wam, no, Bóg nam tej piramidy w Biblii nie wykłada. Tylko od samego początku mówi: Adamie, gdzie jesteś? A co do piramidy, to Bóg się odnosi tak: ufaj mi, bądź blisko mnie, a ja się o piramidę zatroszczę. Tak? Żyj według tego, jak ja ci wskazuję drogę, a twoje potrzeby będą zaspokojone. I nie ma po prostu takiej sytuacji, jak tam mówi słowo, mówi Salomon, tak, że nie widziałem takiej sytuacji, żeby sprawiedliwy żebrał w bramie. I dlatego ja po prostu, ja chcę, żebyśmy, nie wiem, czy mi się to udaje dzisiaj, ale chcę, żebyśmy po prostu wszyscy zwrócili się do naszych serc w kontekście relacji do Boga i do ludzi, a nie do naszego życia, czy ja dobrze robię, czy niedobrze robię to, co robię. Jeszcze może tutaj przez chwilę, w tym punkcie. Ostatnio padały takie słowa i one są, ja czuję, że one są po prostu absolutnie od Boga. O przyspieszeniu, że przychodzi przebudzenie, mamy nasze wiatrołapy, mamy gości, którzy teraz wkrótce przyjeżdżają, odkopujemy studnie. Iza dzieliła się tym słowem tego apostoła z Ukrainy, który był niedawno na konferencji na Śląsku. My byliśmy ze Zbyszkiem na konferencji dla pastorów w poprzedni weekend. Generalnie ten głos jest bardzo jednoznaczny, że Bóg naprawdę coś w Polsce szykuje i to ludzie czują przez skórę. Ale tam też pada takie słowo przyspieszenie. Wczoraj miałem taką sobotę, postanowiłem sobie pójść na dłużej do lasu, na dłużej niż kiedykolwiek byłem. W końcu wyszło prawie 24 km z pieskiem i 6 godzin non-stop marszu, takie wielkie koło zatoczyłem po tych mazowieckich lasach i polach. Ledwo doszedłem do domu, dobrze mi pies ciągnął, już pod koniec się okazało, jaką słabą mam kondycję. Ale wiecie, szedłem tam sobie i po prostu, i taka myśl mnie dotknęła, bo myślałem o przebudzeniu, myślałem, modliłem się. To jest w ogóle świetny czas, kiedy możesz tak na łonie natury spędzić trochę więcej czasu. I takie zdawałem, Bogu pytałem, mówię: Boże, ale jak, gdzie przyspieszyć? Gdzie ty przyspieszasz? Co to jest to przyspieszenie? Wie, przecież my wszyscy już zwariowaliśmy. Jeszcze przyspieszyć w tym szaleństwie? Gdzie to jeszcze wycisnąć, tak? Wiesz, i myślę sobie, że Bóg ma to przyspieszenie i to jest Jego suwerenne działanie, Jego ducha, że On przychodzi z głodem do ludzi, oni będą się masowo nawracać i kościoły będą napełniane szybciej i w ogóle po prostu przemiana społeczeństwa nastąpi. Natomiast tak odebrałem wczoraj, jak łaziłem, że to przyspieszenie, jeśli chodzi o mnie, to ono nie może się zamanifestować przez to, że ja się wezmę bardziej do roboty i zacznę szybciej biec, bo już tak biegnę z wywalonym językiem. Tylko że w moim przypadku to będzie to, że ja wejdę w głębszą relację z Bogiem. To jest to przyspieszenie, które Bóg ode mnie oczekuje. Że moja głębia mojego życia z Nim się powiększy. Że ja będę po prostu słyszał na bieżąco, co On do mnie mówi, żebym miał pokój, że będę mógł podzielić się słowem proroczym z innymi, że będę mógł dotrzeć do tak jak Jezus, kiedy chodził po ziemi, docierał do serca i do potrzeb ludzi, ponieważ był blisko Ojca. Więc wiesz, jeżeli my mamy być szczęśliwi, to musimy być blisko Boga, ale też blisko ludzi. I to jest, wiesz, to jest teraz druga rzecz. Jest taki znany fragment z Koheleta, Kaznodziei Salomona, inaczej nazwana ta księga jest w Biblii, której autorem jest starzejący się Salomon. I kilka wersetów. Znane, czytane często na ślubach. Oto jest ktoś samotny i nie ma nikogo przy sobie. Nie ma ani syna, ani brata. Nie ma też końca jego trudu. A jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem. Pyta on: dla kogo się trudzę i odmawiam sobie przyjemności? To również jest marnością i przykrą sprawą. Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, kto by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? To jest z moich ulubionych wersetów. Jak jeden może się zagrzać? A jeżeli... Znaczy ja już wiem, dostałem 1000 złotych, będę się rozgrzać w Dekatlonie. A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, a sztur potrójny nie tak szybko się zerwie. Z jednej strony są to słowa takie gorzkie, tak, prawda? Na początku on mówi, bo wszystko mam i co z tego, jak jestem sam. Ale powiem wam, to dociera do nas, tak? Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero ich wydawanie. Albo nie tylko pieniądze się liczą. Liczą się jeszcze nieruchomości i złoto. Albo akcje. Wiesz, tak, w kategoriach żartu teraz mówię. Więc my generalnie jesteśmy, my wiemy, no, byśmy nie siedzieli tak spokojnie w kościele, gdybyśmy byli po prostu ludźmi, którzy gonią za kasą i uważają, że to jest źródło szczęścia. Dobra. Więc mamy to załatwione. To jest taki aksjomat. Ale później, słuchajcie, jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że lepiej dla nas jest często pójść do sklepu i wydać jakąś kasę, niż pójść odwiedzić kogoś i pić smętną herbatkę. Co pokazuje, teraz nikogo nie oskarżam, bo sam nie lubię pić smętnych herbatek ze smutnymi ludźmi w smętnym otoczeniu. Też wolę pójść na zakupy. I pójdę właśnie. Może kogoś tym razem zabiorę, nie wiem, zobaczę. Ale to pokazuje, wiesz, na stan naszego serca, co jest dla nas źródłem radości i po prostu i szczęścia. Czy my żeśmy sobie to rozkminili w sobie, tak? Czy nas po prostu ciągnie do ludzi? Czy nas w ogóle ciągnie do ludzi? I odpowiedź na pytanie nie jest taka: oj, nie ciągnie cię, nie ciągnie. A powinno, bezbożniku, nie ciągnie cię do ludzi. Taki odludek jesteś. Coś dobrego byś dla innych zrobił. Nie, to nie jest odpowiedź. Odpowiedź jest w tym: przyjdź do Boga ze swoim sercem, bo ono jest zaburzone. Nie jest kwestia włożenia na ciebie teraz zakonu. Pędź do ludzi. Jak mówi apostoł Paweł, nie opuszczajcie z naszych wspólnych zebrań, jak to się stało u niektórych w zwyczaju. Jak nie studia wieczorowe w niedzielę, to mieszkanie remontują. Albo nie przyszli na nabożeństwo, bo mają po obiedzie gości, musieli obiad ugotować. Ile ja będę mówił, że niedziela najważniejsza. I mają mi tu wszyscy siedzieć. I słuchać, jak mówię. Bo mi to da, zapewnia poczucie wartości. Wiesz, nie odpowiedź jest w tym, pędź do ludzi, tak? Tylko odpowiedź jest w tym, co, gdzie, panie, co jest, że mnie po prostu nie ciągnie. Wiesz, teraz miałem taki pomysł, żeby w ten weekend wyjechać i chciałem pojechać sobie pomodlić się na 2-3 dni. Nic z tego nie wyszło w końcu, dlatego wczoraj musiałem łazić 6 godzin po lesie. Taki substytut sobie zrobiłem. Ale pomyślałem, że pojadę nad morze i taka myśl mi przyszła, że a, przejadę, bo to pojadę do Stegny, to przejadę przez Elbląg, pójdę na grób taty, czasami tam wpadam, robię sobie fotkę, coś sobie pomyślę, to jest takie dobre, mnie to tak bardzo odświeża. Gdzieś mnie umieszcza w takich kategoriach, kim jestem, dokąd zmierzam, skąd pochodzę, to są bardzo dobre rzeczy, takie refleksje. Ale później przyszła mi taka myśl, a ciocię też się odwiedził. siostrę baby. Powiem wam szczerze, że kiedy mówię to słowo, to tak samo mówię je do siebie. Że sobie pomyślałem, mówię, no i co, pójdę do cioci i co, ciocia? I ciocia zapyta, i co Marek słychać? A ja powiem, dobrze, ciociu. A potem ciocia powie, oj, nie byłeś tu ze 100 lat. Nie wstydź się? A ja odpowiem, no wstyd, ciociu. Ale czyż to nie fajnie, że jednak padłem? I dziecię powie, to do której zostaniesz? To może obiad ugotuję. Ja powiem, oj, ciociu, nie martw się, już młoda nie jesteś, gdzie będziesz gotowała? A ciocia powie, no weź, raz na 100 lat przyjedziesz, to byś chociaż obiad z ciotką zjadł.
I na ciebie powiedziała.
I tak słuchaj, tak jestem w stanie sobie wyobrazić po prostu z 4 godziny. Co się będzie działo? Więc na koniec dochodzę z takiego wniosku,
że już byłeś.
To po co tam mam jechać? Tylko wiesz co? Później jak ja jestem szczery przed Bogiem, jak ja jestem szczery po prostu przed sobą, przed Bogiem, kiedy ja dopuszczam to światło i to lekarstwo do siebie, to ja sobie myślę, że później wiesz, później wyjadę po prostu do takiej cioci, a ona będzie tygodniami myślała, że ją odwiedziłem, to jest numer jeden. Będzie miała tak lżej, że nie skapcaniał ten Marek, ten syn mojej siostry w tej sekcie. Jednak potrafi się jak człowiek zachować. Niby pastor, a jednak człowiek. Poza tym wiesz, ja po prostu porozmawiam z nią, może mi ona coś opowie o dzieciństwie mojej mamy. Może jakieś życie przepłynie. A potem może jak umrze, to nie będę po prostu myślał w kategoriach, a umrze. Nie będę miał w kategoriach, ale ze mnie to pacan był. Tyle lat ciotki nie odwiedzić. O, teraz jakoś jak smutno się zrobiło. My Polacy to dobrze reagujemy na słowo Pan Bóg, ojczyzna, honor i pogrzeb. Od razu teraz powagą na Pawa. Wiesz. Więc to są, ja mam te same, po prostu te same rozkminy mam. Oczywiście ja rozumiem, że czasami trzeba się samemu ogrzać. I nie zawsze trzeba z kimś być. Ale powiem wam, generalnie to jest tak. Nie ma dla nas spełnienia i szczęścia poza byciem wśród ludzi. Dobra, muszę kończyć, bo już tylko 27% baterii zostało na iPadzie. I zaraz się wyłączą wersety. Więc zbliżamy się do końca. I to jest drugi punkt i ostatni na dzisiaj. Nie liczy się tylko liczba twoich znajomych, czy bycie w związku małżeńskim, ale przede wszystkim jakość bliskich relacji z innymi. Wiesz, bo można być w małżeństwie i można być samotnym człowiekiem. Czyli tak, mamy małżeństwo, mamy wspólnotę majątkową, mamy seks, mamy dzieci razem, mamy swoje prace, schodzimy się tutaj i po co my razem jesteśmy? Może być klęska. Nie mówiąc już o nadużyciach, traumach i tak dalej. Tak samo może być wśród ludzi, którzy są otoczeni dużą liczbą znajomych. Teraz byłem na spotkaniu dla pastorów i jest tam takie fajne pastorstwo z południa Polski. I oni nie mają Facebooka, ich dzieci mają. I mówią, wiesz Marek, bo u nas, ja mówię, wiem. Dzieci wasze rzucały posty na Facebooka. I mówią, widzisz, a my nie mamy Facebooka. Marek, czy to źle, że my nie mamy Facebooka? Ja mówię, nie martwcie się. Facebooka to potrzebują tacy ludzie jak ja, sangwinicy. Oni potrzebują mieć dużo płytkich relacji. Mówią, mówi ta Asia, żona pastora, mówi, to teraz już wiem, dlaczego mnie ciągnęło do Facebooka. Bo ja nie potrzebuję dużo znajomych, ale potrzebuję mniej, ale bliskich. Nie? Więc wiesz, to, że po prostu jest pozór tego, że mam relację, wcale nie decyduje jeszcze o szczęściu, tak? Dzisiaj mogę powiedzieć na przykład odnośnie do Boga, tak? Mogę powiedzieć, kto tutaj oddał swoje życie Jezusowi? Wszyscy podnoszą ręce, tak? I drugie pytanie. I komu to już wystarczy? Czy to mi wystarczy? No tak w tej pieśni było, że jesteś wszystkim mi. Podniósłbym rękę, jakbym to czuł. Więc wiesz, to, że jest ta relacja legalnie nawiązana, oficjalnie, masz przebaczone grzechy, wiesz, że jest otwarta droga do niego w każdym czasie, przez zasłony możesz przyjść. To pytanie jest, czy z tego korzystasz, tak? Czy ta wieść ma jakość, czy ona jest bliską relacją, czy jest wykorzystywaną relacją. I tak samo w relacji z ludźmi, tak? Jesteś w małżeństwie, dobrze, to teraz jest zadanie do wykonania. Teraz trzeba po prostu iść w tą stronę. Wczoraj widziałem fajne zdjęcie, też na Facebooku oczywiście, takiej młodej pary hipisów, gdzieś w latach 60. Koraliki, długie włosy, przytulają się, objęci, tacy, wiesz, dzieci, kwiaty po prostu, parka taka. I drugie, teraz niedawno wykonane. Włosy krótkie, siwe, pomarszczeni. Jej zostały jeszcze te tam dwie czy trzy bransoletki z tych czasów dzieci kwiatów z Kalifornii, wiesz. Ale tak samo, wiesz, przytuleni do siebie. Tak strasznie do mnie to dobrze przemówiło. Bo to jest właśnie to, do czego Bóg nas powołuje, żebyśmy te relacje, które mamy, żebyśmy pogłębiali. I to jest zadanie do wykonania. Jezus mówi o tym bardzo fajnie w Ewangelii Mateusza. To jest taki fragment, który my, myślę, że powinniśmy go częściej sobie rozkminiać. Jezus zwraca się do kogoś, mówi. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, inaczej przypomniałbyś sobie, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, potem dopiero przyszedłszy złóż dar swój, tak? Wiesz, ciekawa sprawa, bo gdyby tu było napisane, jeżeli ty masz coś przeciwko komuś, to Pan Bóg twojej ofiary nie przyjmie. Ty musisz naprawić najpierw to, co strzeliłeś. To też tak do Boga przyjść, a do człowieka nie chcesz przyjść. Idź tam się pogódź. To byśmy jeszcze w tych kategoriach religijnych złapali. Ale tutaj jest akurat powiedziane, że ten gość, który składa ofiarę, on nie ma nic do zrobienia. On raczej przypomina sobie, że jest ktoś, kto coś ma przeciwko niemu. Czyli można by powiedzieć tak, że on dochodzi do jakiegoś takiego wniosku, że jest jakieś zadrażnienie w relacjach. I teraz Jezus już w tym etapie, nie na etapie winy, że ja nie przebaczyłem, że ja zawiniłem, tylko może domniemanej winy, bo ten człowiek ma coś przeciwko mnie, więc on mnie uważa w jakiś sposób może za winnego. Więc w takim przypuszczeniu Jezus mówi, weź, zostaw to i idź. Wiecie, dlaczego tak Jezus mówi? Dlatego, że Jezus wie, że będziesz miłował Boga i będziesz miłował człowieka, jest tym, co wszystko przewyższa i nic mi z tego, że ja będę teraz ofiary składał, jeżeli po prostu zadrażnione są relacje. Jezus wysyła nas i odsyła nas do siebie nawzajem, żeby praca była wykonywana na naszych sercach i żebyśmy mogli dojść do miejsca uzdrowienia. Halleluja. Wiecie, ja dziękuję Bogu, że nie musiałem na razie być na terapii małżeńskiej. Jakoś tak się zdarzyło, że nie musiałem być. Halleluja. To jest jakiś cud. To jest kolejny powód do dziękczynienia. Bo tylu ludzi odsyłam na terapię małżeńskie, że to cud, że ja sam nie byłem jeszcze. Ty nie, to dobrze, że nie byłem. Źle, że nie mam takich doświadczeń, bo mógłbym bardziej współczuć tym, co byli. Ale... Więc generalnie dobrze. O wiele lepiej, że nie było tego. Tak patrzysz na mnie tak mocno, to tak zapominam, co by było miało być dalej w tym kazaniu.
Dobry wieczór.
Nie wiem, czy potrzebujemy, czy nie potrzebujemy.
Nie, no nie potrzebujemy. No to chodzi o to, że nie potrzebujemy. Ale ja wiem, na czym te terapie polegają. I teraz wiesz, spotyka się dwoje ludzi, przychodzi do takiego doradcy i mają ze sobą zacząć rozmawiać. I to jest niesamowite w ogóle, że na takim spotkaniu ten terapeuta, przynajmniej przez pierwsze spotkania, on musi pełnić rolę takiego negocjatora? Mediatora? Takiego bufora? I po prostu jakoś naprowadzać tych ludzi, żeby oni odkryli w tej rozmowie w sobie nawzajem dobre intencje. Że może oni jeszcze tego nie umieją powiedzieć. Że może rzucają te bluzgi, ale tak naprawdę to wynika z ich głodu w ich sercach, bo oni tak naprawdę to siebie szukają, nie chcą być, tylko i tak nie potrafią. Ale to wiesz, to pokazuje na to, jak ciekawym urządzeniem jest serce człowieka, jego emocje. Teraz powiedzcie, siedzi taka para. Czy Bóg chce, żeby oni się dogadali? Tak. Więc słuchajcie, więc teraz jeżeli... To jest ciekawe, bo ja czasami siedzę z takimi ludźmi, tak się pytam, Panie Boże, czy Ty chcesz, żeby oni się dogadali? Teraz mi przychodzi werset z Biblii, że do pokoju Bóg nas powołał. Więc może się rozejść i żyć w pokoju, wiesz, ja nie wiem, ja tak, by tak, żeście powiedzieli tak, tak szybko, no tak, to jest takie prawidłowe, biblijne, logiczne, tak, Bóg zależy na tym, żeby się dogadali. Ale czasami to jest bardzo trudne, jak tacy ludzie są po prostu pokonfliktowani, takie różne sytuacje są. A mimo to jednak, wiesz, Bóg chce. Więc o ileż bardziej On chce wobec nas, którzy mamy w miarę jeszcze poukładane małżeństwa i jeszcze się tutaj w zborze nie pozabijaliśmy, o ileż bardziej On wobec nas chce, żebyśmy my do siebie wychodzili z otwartymi sercami. Żebyśmy po prostu, żebyśmy zrobili coś więcej, coś pogłębili, coś poczuli. Czyli mamy jakieś spotkania dla mężczyzn, też o tym rozmawiamy na tych spotkaniach. Pytanie jest stawiane, na ile znasz swoją żonę? To jest strasznie fajne obserwować nas wszystkich na tych spotkaniach, facetów. Facety tak siedzą i tak... Jakby tak wszyscy mieli tak pierwszą odpowiedź udzielić, to Dora by była... Kurde, nie znam. Bo niby mamy dzieci, niby tyle czasu ze sobą, niby mogę je jak z rękawa walnąć od razu, co mi się nie podoba. Ale co to jest za istota? Kto to jest? To jest naprawdę tajemnica. To jest fajne, bo to Bóg tak stworzył, że my jesteśmy tak różni, że całe życie zajmuje poznanie siebie. Ale jeżeli my w naszej gotowości idziemy w tą stronę, i to jest nasze zadanie, żeby pójść w tą stronę, spotkanie się z drugim człowiekiem w małżeństwie, to się okazuje, że odpłata jest niesamowita. Za tą podróż w odkrywaniu tej tajemnicy, kim jest drugi człowiek. Diabeł ma przeciwną strategię do Boga. Diabeł tak mówi. Jak masz z kimś nie tak, to diabeł przychodzi i mówi: weź, zostaw gościa, ten byś męczył. Diabeł zawsze tak przyjdzie. I na Facebooku widzisz takie teksty. Nie idź nigdy za człowiekiem, który wiele od ciebie oczekuje, a nic ci za nim nie daje. Olej to. Dla biegaczy. Nie przejmuj się tymi, którzy siedzą w domu i się zastanawiają, jak ty szybko biegasz. Ty po prostu to twoje. Dla motocyklistów. Lej na tych, co się dziwią twojemu hobby. Oni nic o życiu nie wiedzą. Przecież ten sam tekst. Zresztą na zasadzie ty nie martw się, że jesteś nieprzystosowany. Bądź sobą i bądź dalej nieprzystosowany. Tylko wiesz, i to jest oczywiście, są sytuacje, w których to jest bardzo zdrowe. Ja nawet sobie tak aplikuję to jako pastorowi, że ja nie jestem tutaj po to, żeby spełniać czyjeś oczekiwania. Jestem po to, żeby głosić Słowo Boże. Do czasu do czasu też sobie muszę taki tekst posłać, jak ci motocykliści czy biegacze sobie posyłają, tak? Ale dobra, ale generalnie, jak wracamy do czym jest, gdzie leży źródło szczęścia i czego od nas Pan oczekuje, to jednak powiem ci, że Bóg, widząc, jak jeden człowiek męczy się z drugim, to raczej mu podpowie: ej ty, posłuchaj, co on mówi. Albo powie: ej ty, posłuchaj, co twoje serce teraz krzyczy, jak siedzisz z nim tutaj. A dlaczego twoje serce tak wyje, jak tu siedzisz i patrzysz na niego? Na nią. My to wszyscy mamy. Moje dzieci przychodzą ze szkoły i mówią: jak tam w szkole? Wiecie, to jest tak jak w tym serialu z Franceskim, co kiedyś był. Tato, a Marcin, ojciec Marcina powiedział. Pamiętacie? Dzieci wracają ze szkoły i tak dalej. A co tam? A Zośka, bo wiesz, mu na przerwie Zośka mi tam, ona usiadła i ona powiedziała, ona później się odwróciła. Mamo, co na to? No i mama: no wiesz. I tłumaczy, dlaczego tłumaczy? No bo chce, żeby dzieciak nie był sopkiem przez całe życie, żeby umiał zbudować relacje, więc mu tłumaczy zawiłość ludzkich relacji. Wiesz, może była chora, może wiesz, może no nie miała humoru, wiesz, no może coś tam, no może, a jakie były okoliczności, no może. I w końcu ten dzieciak tak: kurde, może i mam rację. Dzięki temu gdzieś tam swoim życiem dojdzie, bo się nauczy budować relacje, tak? Teraz my jesteśmy dzisiaj dużymi dziećmi, dorosłymi dziećmi i my tak mamy, że my po prostu mamy z kimś zadrażnienia i my, u nas pierwsze, co w naszym sercu podskakuje, to podskakuje pod tytułem: bawić się w to jeszcze, czy już się nie bawić? Dać mu szansę, czy nie dać? Oj, dawałam szansę. Chyba starczy. A Bóg co mówi? Bóg mówi: miłuj Boga swego z tego swojego serca, swego bliźniego, swojego jak siebie samego. Więc siadasz po prostu z bliźnim i po prostu i ruszasz w tą niewygodną, trudną podróż, ale na końcu nie jest wielka satysfakcja, bo ty wzrastasz w zrozumieniu, w odczuwaniu, w współczuciu, w zrozumieniu. Wiecie, czasami to są długie podróże. Do niektórych podróży nie jesteśmy powołani. To jest ważne, tak? Nie można być przyjacielem wszystkich ludzi i całego świata. Ale nie o tym mówię, że ty masz po prostu nagle po prostu pokochać, nie wiem, po prostu Kim Il-sena, czy jakiegoś innego Putina. Wiesz, ja nie mówię o takich po prostu rzutach na taśmę po prostu. Ja mówię o tym, żeby być w podróży, że ci, którzy mnie otaczają, ci, którzy są blisko, ja będę pracował i zrobię coś najpierw, tak jak tu podkreśliłem, czyli pójdę w stronę drugiego człowieka, zanim zrobię inne rzeczy. Zanim się pomodlę, zanim złożę ofiarę, zanim będę się dopytywał, Panie Boże, jaka jest Twoja wola Boża, Twoja wola dla mojego życia, co mam robić. Najpierw po prostu pójdę i spróbuję zobaczyć, jak życie płynie między mną i innymi ludźmi. Wtedy wrócę i złożę swój dar w ofierze. Dobrze. I mamy Ducha Świętego, który jest nam dany, Jego miłość. Jest powiedziane, że to jest źródło naszego szczęścia, źródło Bożej chwały. Rzymian 1, od 1 do 5. Możecie sobie przeczytać. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Jezusa Chrystusa. Nie mamy czego się obawiać, nie mamy innej chluby. To jest nasza łaska. Nawet w uciskach możemy przez to przejść. Po prostu Bóg nas nie zostawia samych z sobą, z tą bitwą o serce drugiego człowieka i o swoje. Raczej naładował nam akumulatory i kiedy my postępujemy w kolejności, będziesz miłował Boga z całego swojego serca i tu jest przepływ, to Duch Święty daje ci siłę, żeby pójść w drugą stronę, więc nie składajmy na siebie tych ciężarów. Chociaż może jak dzisiaj trochę poczułeś tego ciężaru, to może powinieneś pójść do Boga i porozmawiać z Nim o tym. I powiedzieć, nie pójść tak jak ten uczony w torze i chcąc się usprawiedliwić, zadać Jezusowi pytanie, no ale to ile jeszcze? Bo wiesz, jak Pan Jezus tam odpowiada, nie? 7 razy, 77 razy, 70 razy 70, no tam tą matematykę po prostu stosuje. Ktoś takiego fajnego mema też napisał, że że 70 razy 7 i taki dymek przy jednym z uczniów jest, że oj, Panu Jezusowi nawet bardziej na wybaczeniu zależy niż na umiejętności obliczeń matematycznych. Bo zanim się doliczysz, to już łatwiej przebaczyć. Więc wiesz, co ci Bóg odpowie, ale po prostu zatrzymaj się, nie idź w stronę usprawiedliwienia się, szybkiej wymówki, szybkiego zrzucenia tego ciężaru, tylko pozwól z tym sobie pochodzić i zobaczyć, co będzie. Nie wiem, czy nie za trudne. Czasami to tak w kazaniach jest, że rzucasz słowo i ci, którzy, do których słowo jest bardzo, oni czują, że z nimi wszystko w porządku. A ci, dla których słowo nie jest, potępiają się, że za mało zrobili. No to jest ciężka sprawa, żeby z kazalnicy wszystko wytłumaczyć. Może powinieneś wyciągnąć rękę i powiedzieć, wybaczam pastorowi, on nie kuma. Może powinieneś trochę tak zrobić. A może powinieneś powiedzieć, dobra, będę porozmawiać z Bogiem o mierze, tak? Jaka jest miara tego, co on mówi? Jak to się ma odnosić w moich relacjach, tak? Wiecie, czasami w relacji z moją żoną Bóg mi mówił, nie ustępuj. I nie zawsze, kochanie, to takie wyjątkowe momenty. Przeważnie to ja byłem uparty. Ale było parę takich przypadków, że Bóg mówił, nie ustępuj. Wiecie, to jest niewygodne wtedy, bo wtedy wiesz. I może tobie Bóg mówi, nie ustępuj, tak? Pozostań przy swoim zdaniu. Twoje zdanie jest dobre. To nie o to chodzi, żebyś zmienił zdanie. To jest dopiero wyzwanie. Nie zmienić zdania, a iść w kierunku budowania relacji. Tak, bo nie chodzi o to, żeby sprzedać się, porzucić swoje zdanie i dzięki temu kupić drugą osobę. Pastorze, bo ja to myślę tak jak ty. Oj, dobra owieczka, dobra, no jesteśmy z nową razem. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby powiedzieć, pastorze, dalej nie kumam, nie zgadzam się, ale cię błogosławię. Może być lepsze. Dobra. Kończymy, bo już ta bateria naprawdę umiera. Na koniec cytat z Marka Twaina. Pod koniec życia, co? Właśnie żyje jakoś tak długo po prostu. Nie.
Cud.
Bóg mówi, gadaj, bakteria nie padła. Dobrze. Nie, to już jest koniec, naprawdę, na dzisiaj. Ja bym chciał, żebyście się modlili jeszcze trochę. Mark tutaj podobno to powiedział pod koniec swojego życia, jak był starym dziadkiem. Nie ma czasu. To jest coś o przyspieszaniu, słuchajcie. Tak krótkie jest życie. Na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie i to w tej chwili, że się tak wyrażę. Tak? To, co powiedziałem na początku kazania. Bóg nam daje teraz do życia. Tak? Czym my to zapełnimy? Bóg mówi, recepta na szczęście jest taka, nie oczekuję od ciebie wiele. Oczekuję, że będziesz szukał swojego szczęścia. Szczęście jest w relacji z Bogiem i w relacji z ludźmi. Każdy z nas ma inną duszę, inaczej zaplątaną, inaczej zaprogramowaną, po innych przejściach, inaczej ukształtowaną. Każdy musi tą podróż odbyć indywidualnie. Dowiedzieć się, kim jest, dowiedzieć się, kim są ludzie obok. Odpowiedzieć sobie na pytania. Znaleźć szczęście. Nie być człowiekiem, który od razu po prostu, to co by tu robić? Dobra, niedziela minęła, w poniedziałek w pole. Zatrzymaj się, pole nie zając nie ucieknie. Już nie jesteśmy wszyscy chłopami. Już wszyscy mieszkamy w Polsce, w większości w miastach. Zmieniła się tkanka społeczna. Niech się nasza też mentalna zmienia jako synów Bożych, którzy mają być solą ziemi, światłością świata. Niech w nas ta praca się po prostu dokonuje, żebyśmy byli ludźmi refleksji. Głębokiej refleksji, która jest odczuwalna. Szkoda czasu na sprzeczki, przeprosiny, zawiść i ciągłe wyjaśnianie. Lepiej po prostu nie wyjaśniać, nie przepraszać, ale pójść w podróż, żeby się dowiedzieć, co jest grane. Dojechałem do końca, halleluja. Nie było to łatwe dla mnie dzisiaj, ale myślę, że to było bardzo wartościowe. Dobra. Amen. To wstańmy razem. Chciałbym, żebyśmy teraz spędzili trochę czasu w modlitwie. Sprowokowałem różne myśli i różne odczucia w was. To widać. Widać, to jest dosyć oczywiste. Przynieśmy to wszystko, co się w nas budzi po wysłuchaniu takiego słowa Bogu, tak? Przynieśmy po prostu, tak jakbyśmy mieli na tacy po prostu przynieść i powiedzmy mu, co czujemy, co myślimy, co on o tym myśli. I naprawdę zachęcam was, nie bądźcie jak ten po prostu tutaj na początku ten uczony w torze, który bardzo szybko, jak zyskał odpowiedź, zaczął się usprawiedliwiać, nie? Nie bądź od razu w takim miejscu, mówi, o Boże, no tak, masz rację, powinienem wybaczyć, wiedziałem, że mam wybaczyć, no ale tak się przed tym broniłem, ale już wiem, że... Nie bądź jak ten uczony w torze, który szybko coś odpowiada, kiedy usłyszy odpowiedź. Bądź tym, który po prostu potrafi przeżuwać własne emocje. Cierpliwie sobie z tymi emocjami być. I przyglądać się tym emocjom z różnych stron. W różnych sytuacjach. Nie, może ktoś chce coś powiedzieć. Kto chce coś powiedzieć? To jest absolutnie najważniejsze w takiej sytuacji. Halleluja. Panie Jezu, Ty nie oczekujesz od nas zbyt wiele. Ty oczekujesz tego, że będziemy szukać własnego szczęścia. Szukając Ciebie, kochając Ciebie z całej siły, z całej mocy, całą naszą duszą, a swojego bliźniego jak siebie samego. Tylko tyle i aż tyle, Panie. I Panie, my przychodzimy do Ciebie, Ojcze. Żebyśmy sami nie byli dla siebie tajemnicą i żeby inni ludzie nie byli dla nas tajemnicą. Ale żeby Twoja miłość, która pochodzi od Ojca, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach przez Jezusa, Mesjasza, żeby ona mogła wyjść na świat. Panie, oddajemy Ci nasze myśli, wyobrażenia, nasze pobudzenia różnego rodzaju. Oddajemy Ci to, Panie. Daj nam właściwie postrzegać i rozumieć siebie i rozumieć bliskich. Uwolnij nas od lęku przed ludźmi. Uwolnij nas od lęku przed najbliższymi, co powiedzą i co pomyślą. Panie, prosimy Cię. Niech przyjdzie Twoja moc. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje uzdrowienie. Niech przyjdzie Twoje działanie. Niech przyjdzie głębokość. Niech przyjdzie głęboki oddech. Panie, Ty chcesz, żebyśmy wszyscy byli prorokami. Ty chcesz, żebyśmy wszyscy byli Twoimi uczniami. Ty chcesz, żebyśmy byli książętami. Ty chcesz nas posadzić na tronach, żebyśmy królowali w naszym życiu. Panie, poprowadź nas do miejsca refleksji nad sobą. Żebyśmy nie bali się żyć z otwartą klatką piersiową. choć dajemy Ci dostęp do naszego serca innym ludziom. Jesteś dobry, masz dobre myśli o nas.